Gorąca czołówka.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Witamy serdecznie po świętach. Krzysztof Jankowski za konsoletą i nasi dwaj goście. Dziś w nieco przetrzebionym składzie, no bo to pewnie poświątecznie. Ireneusz Antkowiak, nasz głos poznański. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Piotr Tomczyk, nasz dziennik.
Dzień dobry.
Dwa tygodnie temu, częściowo w tym samym gronie, rozmawialiśmy o polityce informacyjnej rządu. Dziś dla równowagi porozmawiajmy o tym, w jaki sposób ze społeczeństwem i z mediami, albo ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów, komunikuje się opozycja. Dużo wydarzyło się w ostatnim czasie właśnie w szeregach opozycji. Przede wszystkim mamy ruchy personalne. Czterech posłów Nowoczesnej odeszło z klubu, zasiliło szeregi Platformy. Ktoś powie, że tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo w opozycji sztuka jest sztuka. Nie zachwiały się proporcje co do obozu rządzącego opozycji w Sejmie, natomiast zmiana jakościowa, jeśli chodzi o wnętrze opozycji, jest. Trudno to lekceważyć i niektórzy mówią o wrogim przejęciu. Co sądzicie o tym, o tych czterech zbłąkanych owieczkach czy wyzwoleńcach, bo bardzo różnie mówi się w szeregach obu partii.
Czy myślę, że to jeszcze za wcześnie, żeby podejmować takie drastyczne oceny. Natomiast transfery polityczne zdarzały się i pewnie zdarzać się będą, więc patrzę na to dosyć spokojnie, chociaż myślę, że zarząd Nowoczesnej tutaj powinien bardzo mocno zastanowić się nad tym, co się dzieje z tą partią, ponieważ tak świeżego powiewu i wysokich sondaży nagle partia wylądowała dość nisko i w sondażach, i odejście posłów też pokazuje, że rzeczywiście coś nie działa w tej organizacji. I myślę, że to jest jedyne zmartwienie. Jeżeli mówimy o zmartwieniach i o jakichś takich różnicach, to jest problem jednej konkretnej partii. Natomiast w samej opozycji pewnie niewiele się zmieni. A co do komunikowania się, to pewnie za chwileczkę, bo widzę, że Piotr już chce
już
coś powiedzieć na ten temat.
Zaczynam się niecierpliwić sobie, mówię, tak, bo przemyślenia takie świeże mam właśnie, że
komunikacyjne
te potężne ruchy międzyfrakcyjne, one rzeczywiście nastąpiły dużo wcześniej, tylko że jeszcze do niedawna, to też myślę, że warto zauważyć, do niedawna ten ruch przebiegał w przeciwną stronę.
Sowa.
Tak. Brat księdza Sowy, prawda?
Z tych Sowów.
Tak. Przeniósł się z Platformy Obywatelskiej do Nowoczesnej. Jego kolega, już nie kojarzę właśnie nazwiska, ale to był taki sygnał wysyłany przez Nowoczesną. Spójrzcie, ludzie Platformy Obywatelskiej przenoszą się do nas. My jesteśmy potęgą, my jesteśmy pierwszą siłą w opozycji.
To my rośniemy.
Pan Ryszard Petru mówił, no ja bym się dobrze czuł jako premier. Można powiedzieć, że wszystko wydawało się już jasne, że ten lider opozycji jest już wybrany. Gazety zachodnie zaczęły nazywać pana Ryszarda Petru liderem polskiej opozycji. W sondażach były te piękne informacje. Ryszard Petru, najbardziej popularnym politykiem. Polacy najbardziej ufają Ryszardowi Petru. I nagle klops.
No właśnie, Polacy najbardziej ufają Ryszardowi Petru. Gdzie zostały popełnione błędy komunikacyjne? Pytam dziennikarzy, bo to jest to, co nas najbardziej interesuje.
Znaczy, to nie tylko
jeden błąd tutaj nie wystarczył na pewno.
Nie tylko komunikacyjne, ale też wizerunkowe błędy.
To trochę idzie w parze.
No tak, ale tutaj w zasadzie chyba to całe nieszczęście zaczęło się od przełomu roku. Natomiast troszeczkę chyba trzeba przypomnieć to stare przysłowie, że za pychą idzie upadek. Więc myślę, że zanim ktoś stanie się prawdziwym liderem, to nie po kilku tytułach prasowych czy poklepaniu po plecach. Na to, żeby zostać liderem, pracuje się często latami.
O właśnie,
i dlatego pracuje
wątek.
Się bardzo ciężko. I dlatego niestety nie ma takich na świecie polityków, którzy w ciągu jednego roku,
jednego sezonu politycznego
tak, stają się gwiazdami. Rzeczywiście to jest tak jak ze sportowcami. Bywa tak, że zawodnik błyśnie i nagle znika, odchodzi i gdzieś tam gra w rezerwach później lata całe.
Dlaczego ja tutaj stwierdziłem, że to jest bardzo ważny wątek, bo ten brak doświadczenia to była rzecz, która najbardziej się rzucała w oczy właśnie jeśli chodzi o polityków Nowoczesnej. Sam przewodniczący Nowoczesnej, pan Ryszard Petru, nie miał wielkiego doświadczenia politycznego, miał takie, nazwijmy to, bardziej biznesowe, chociaż gdy dzieckiem w kolebce łeb urwał hydrze i znaczy urywał hydrze łeb razem z profesorem Balcerowiczem. Podobno mu nawet doradzał swoją drogą. Dziś można zapytać, co takiego mógł doradzać 26-letni Ryszard Petru, kiedy już znacznie później jego porady dla Frankowiczów na przykład, no to do dzisiaj wywołują furię. Ci, którzy wzięli kredyty we frankach, no nie kochają porad Ryszarda Petru, prawda? To nie jest przypadek, bo to kosztowało ich naprawdę grube pieniądze. Ale wracając do sprawy doświadczenia, ani sam Ryszard Petru, ani też jego załoga, te wszystkie panie, które tam wianuszkiem go otaczały na wszystkich konferencjach, nie miały dużego doświadczenia. I
to miał być atut teoretycznie.
Tak, i zapanował triumfalizm. Po prostu ta ekipa uznała, słuchajcie, my jesteśmy skazani na sukces. Władza jest już nasza, nie musimy się pilnować, nie musimy pracować. I wtedy nastąpiła cała seria błędów.
Znaczy myślę, że w komunikowaniu opozycji do wyborców zabrakło jednej rzeczy. Mianowicie mamy do czynienia z opozycją dziwną, która 90% czasu spędza na krytykowaniu partii rządzącej. Krytyka jest oczywiście wpisana w bycie partią opozycyjną, czy partiami opozycyjnymi. Natomiast absolutnie nie ma jednej bardzo istotnej rzeczy. To my pokażemy, jak to zrobimy. Partie opozycyjne nie mówią, nie podają rozwiązań, jak one mierzyłyby się z
syndrom antypisu.
Takim, czy takim, czy takim. Jak PiS zaproponował 500+, to nagle Platforma Obywatelska powiedziała, to dajmy na pierwsze dziecko, gdzie nie potrafiła dać 1300 dzieciom niepełnosprawnym 2 lata temu i tym matkom, które w kancelarii premiera
protestowały. Które
to był ogromny wypadek, ogromna przypadka wizerunkowa i szczerze mówiąc byłem zaskoczony, do jakiego momentu dochodzi partia, która nie widzi pewnego problemu i nie potrafi poradzić sobie z tak, wydawałoby się, no, oczywistą sprawą. I to zaczął się, i tutaj zaczynały się te problemy, także reasumując to, co powiedziałem, mi brakuje absolutnie rozwiązań partii opozycyjnych na rzeczywistość, którą codziennie realizujemy. W zasadzie tego nie ma i dlatego te wyniki będą pewnie jeszcze długo.
Jeszcze chciałem zapytać o jedną sytuację. Wszyscy mówią o tych wpadkach z przełomu roku związanych nie tylko z wyjazdem Ryszarda Petru do Lizbony, czy do Portugalii, czy jeszcze w inne miejsca. Nie tylko kryzys sejmowy, ale jedna konkretna wypowiedź Katarzyny Lubnauer. Na tę wypowiedź zwracali uwagę także częściowo ci posłowie, którzy odeszli z Nowoczesnej, mówiąc, że to była trochę taka czara goryczy i też przykład tego, jak się nie powinno uprawiać polityki, przekazu, jaki wysuwa się w stronę wyborców. Mianowicie Lubnauer usprawiedliwiała Petru kłamiąc, mówiąc, że to jest podróż służbowa. To bardzo mocno zostało wybite i zdaniem części analityków uderzyło w Nowoczesną ubuchem znacznie bardziej niż afera portugalska.
Zdecydowanie. Te
jej wypowiedzi były zestawiane. Jedna wypowiedź, kiedy ona właśnie mówiła, tak, była to podróż służbowa, w Portugalii mieliśmy do załatwienia ważne międzynarodowe sprawy, seria rozmów. A następnie, z wielkim przekonaniem, jestem w stałym kontakcie z panem Ryszardem Petru.
To było mówione z pokerową twarzą. Tak. Bardzo, tak.
A następnie, no, rozmawiałem z panem Ryszardem Petru i jednak był to wyjazd prywatny. No więc, ile warta była pierwsza wypowiedź? Takie błędy to są błędy debiutantów. To są błędy debiutantów. Po prostu ten człowiek rozemocjonowany, który nie ma doświadczenia, stara się od razu znaleźć jakiekolwiek usprawiedliwienie, dobre czy złe, nie daje sobie czasu na zastanowienie się i wchodzi coraz głębiej w ten błąd, w tą ślepą uliczkę.
Niektórzy mówią, że polityka to sztuka kłamania, ale ten przykład absolutnie pokazuje, że na kłamstwie w polityce nie zbuduje się niczego. I żeby już nie tylko nad posłanką z Nowoczesnej tutaj podawać przykład, bo mówimy o komunikowaniu opozycji, a nie o jednej partii. Nie chciałbym, żebyśmy byli postrzegani, że tylko widzimy pewne problemy w Nowoczesnej. To ja przypomnę, co się działo w Smoleńsku, kiedy pani minister Ewa Kopacz, jako minister zdrowia, pojechała pojechała i powiedziała, przekopaliśmy na prawie metr ziemię katyńską.
Po czym
pojechali
jeszcze
dziennikarze i wkopali łopatę i wyjęli karty kredytowe, dokumenty, pamiątki, osobiste zegarki. W związku z tym to pokazuje, i już też pani premier Ewa Kopacz nie mogła odzyskać zaufania, równowagi, ponieważ no to się, takie wydarzenia się tak pamięta.
Jak się na tym tle prezentuje Platforma, Grzegorz Schetyna? Może trzeba to rozdzielić. Czym innym jest Grzegorz Schetyna, czym innym są działacze Platformy?
Grzegorz Schetyna przede wszystkim ma doświadczenie i on, myślę, że doskonale zdaje sobie sprawę, że lepiej czegoś nie powiedzieć albo przyznać się, że nie wiem, niż w emocjach ratując jakąś sytuację, tak jak to było z panią posłanką Lubnauer, bo ona w dobrej wierze chciała powiedzieć, chciała ratować kolegę, szefa partii. No i niestety, ale to bardzo szybko wyszło. No dzisiaj, kiedy są media społecznościowe, kiedy dziennikarze praktycznie są wszędzie i mają dostęp do informacji, no to takie wypadki są obnażane i one się zazwyczaj źle kończą. I dobrze, że się źle kończą, bo uważam, że kłamstwo w polityce no jest jednym z najgorszych tak rzeczy. To
a naszym
o taką
zadaniem
politykę
jest
chodzi
wskazywać je palcem.
Tak, ale myślę, że warto jeszcze dodać, że to była właśnie najbardziej widoczna różnica pomiędzy tymi przywódcami, że jednak Grzegorz Schetyna, chociaż powszechnie nawet w jego partii nie mówi się o nim, że jest człowiekiem błyskotliwym. Żadnych fajerwerków z jego strony nikt się nie spodziewa. Ale jednak dzięki temu doświadczeniu on potrafił przetrwać te najgorsze momenty w tej walce bokserskiej z Ryszardem Petru, bo tak naprawdę to jest taki paradoks. Oczywiście ani Schetyna, ani Petru nie walczą z Jarosławem Kaczyńskim. Oni walczą o rząd dusz między sobą na opozycji. Także to jest ta rywalizacja bezpośrednia. I tutaj on przetrwał ten moment najtrudniejszy. Ryszard Petru był na fali, wydawało się, że już nie ma odwrotu, a jednak przez takie wycofanie chwilowe, podwójną gardę, przetrzymanie, przeciwnik osłabł i teraz okazuje się, to Ryszard Petru złożył wniosek o wotum nieufności, to on był kandydatem na premiera. Czegoś takiego Nowoczesna nie była w stanie zrobić. Ta przewaga była widoczna. Grzegorz Schetyna, tak, tak.
Tak, bo Ryszard Petru się przewijał przez Ryszarda Petru. Ryszardem Petru poganiany tutaj.
Tak.
Gdzieś to się nam...
Grzegorz Schetyna rzeczywiście wykazał się większym doświadczeniem i to było widoczne.
Czy to wystarczy do tego, żeby zbijać bonusy polityczne? Mówi się, że Platforma żywi się trochę tą słabością Nowoczesnej. Natomiast czy przekaz, jaki idzie ze strony głównej w tej chwili partii opozycyjnej, patrząc na sondaże, jest spójny i dobry? Jest też dużo takich Michałków, które trochę na klimat się składają. Mamy na przykład kwestię drzewek słynnych, są sadzone, a jednocześnie mamy wielkie połacie pokazywane memów, na przykład zarządów Hanny Gronkiewicz,
drzewa, korniki, drukarze, tym podobne sztuczki.
Jest kwestia programu 500+, o którym Ireneusz rzadko jak wspominał, tej licytacji. Teraz grupa ekonomistów związana z Leszkiem Balcerowiczem mówi, ale skąd na to brać pieniądze? Tak samo na 13. emeryturę.
To by rzeczywiście nie wystarczyło. To by nie wystarczyło,
no
według mnie. Natomiast z drugiej strony...
Ale czy ludzie to kupują?
W ograniczonym stopniu tak. I tak jak zauważyliśmy, rzeczywiście przechodzą sobie te elektoraty, one przepływają pomiędzy partiami opozycyjnymi, to jest naturalny proces. Natomiast szansa opozycji istnieje. I ona jest związana choćby z tym, że właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza Donalda Tuska, prawda? Rozpoczęła się kampania prezydencka Donalda Tuska z dużą pompą, angażują się w nią kolejni
rozpocznie się jutro.
Jutro? No właśnie, tutaj można nawet...
Miękko przechodzimy.
Zaapelować do słuchaczy, którzy chcieliby wziąć udział w tym hucznym powitaniu przewodniczącego Rady Europejskiej. No, i mamy jeszcze czas, niewiele. Trzeba biec już na dworzec kolejowy, kupić bilet o godzinie 10:20 na trzecim peronie. Będzie właśnie to huczne powitanie kandydata na prezydenta RP Donalda Tuska.
To ja jeszcze na razie
w Warszawie
panu Donaldowi Tuskowi dam spokój, ale mówimy o partiach opozycyjnych. Uważam, że należy zwrócić uwagę na przekaz innej partii opozycyjnej, jaką jest PSL. Proszę zwrócić uwagę,
Nazwać taktykę PSL.
Jak łatwo wyłapujemy kłamstwa i takie niepowodzenia w gruncie rzeczy. I tutaj powiedziałem, że kłamstwo jest no, najgorszym wyborem, jeśli chodzi o polityków, ponieważ bardzo szybko mogą coś uzyskać, ale jeszcze szybciej później stracić i polecieć o parę szczebli w dół. Z dużym mozołem myślę, że na zdrowym takim fundamencie buduje swoją pozycję pan Kosiniak-Kamysz, który stara się wypowiadać merytorycznie, on jest mniej słyszalny. Ale kiedy mówiliśmy o kłamstwie, przypomniałem sobie...
Ciszę budujesz dalszy
prawdę,
zębiesz?
Którą wypowiedział kiedyś pan premier Cimoszewicz, gdzie w zasadzie przegrał wszystko po tych słowach prawdy, kiedy powiedział, że trzeba się było ubezpieczyć w czasie powodzi. Po latach dzisiaj większość Polaków przyznaje mu rację. Wtedy to było po prostu coś strasznego, no bo byliśmy w takiej bardzo gorącej...
Tak, to było traktowane jako lekceważenie tragedii.
W emocjach, wtedy on powiedział tak. Prawdę, tylko użył, nie w odpowiednim momencie i ona obróciła się przeciwko niemu. Ale jednak po czasie ta prawda pokazuje, że było warto pewne rzeczy wypowiedzieć.
I dzisiaj... To nie znaczy, że Cimoszewicz cokolwiek na tym zyskał, bo jest na politycznym...
Tak, ale to pewnie trochę z ważnego wyboru, ponieważ myślę, że gdyby on chciał być w tej polityce, to pewnie jeszcze by był, to już... Czas właściwie mija.
Przejął pałeczkę.
Natomiast wrócę do młodego polityka, jakim jest szef PSL-u, który stara się właśnie, mi akurat taki rodzaj polityki odpowiada, bo on nie hejtuje, on nie wychodzi, żeby krytykować dla krytyki, tylko właśnie próbuje mówić, jak być powinno, jakie ma rozwiązanie i myślę, że jako, nie wszyscy też pamiętają, że jako minister polityki społecznej wiele rzeczy też wprowadził. I to jak gdyby troszeczkę zostało zjadane przez Platformę i w gruncie rzeczy ta jego sytuacja była w pewnym momencie, całej partii była trudna. Ale zobaczcie, oni się odbudowują, czyli jak gdyby pokazuje się taka w komunikacji polityków opozycyjnych inna wartość, inna droga, spokojnie, merytorycznie, nie na ilość na punktów procentowych, tylko budować ten swój elektorat na jakichś wartościach. I myślę, że to jest jakieś też rozwiązanie, które trzeba zauważyć.
Ta zmiana chyba jest też związana z tym, że politycy PSL-u dostali jednak pstryczka w nos od wyborców i troszeczkę spokornieli, bo przez długi czas sytuacja wyglądała tak, że oni sami mówili, bez nas nie da się stworzyć żadnego rządu, żadnej koalicji. Potem się okazało jednak, proszę bardzo, jest to możliwe i PSL jest w opozycji. To spowodowało, że oni nieco spokornieli. Dawno, dawno temu pamiętam takie wypowiedzi niezwykle buńczuczne. Co prawda...
Tylko raz się do tej pory zdarzył brak PSL-u.
Tak. Ale jest to możliwe. Właśnie okazało się, że jest to możliwe i to już jest ta wielka zmiana. A kiedyś, no jak przypomnę sobie znanego takiego harcownika PSL-u, pana Eugeniusza Kłopotka, no to on wyraźnie tam mówił, bez nas się nie da zrobić nic. Obojętnie, co my będziemy robili, każdy nas potrzebuje.
Ale w gruncie rzeczy ta partia na tym traciła z roku na rok punkty procentowe, ponieważ była traktowana jako partia obrotowych. W związku z tym być może to nowe teraz podejście i takie, to, o czym mówiłem, to jest jakiś sposób na to, żeby ugruntować swoją pozycję.
Odrobina pokory dobrze robi.
Zawsze i każdemu.
Skoro już wprowadziliśmy wszystkie partie opozycyjne w szeranki, no to został nam Kukiz 15. Jesteście w stanie w jakikolwiek sposób zdefiniować przekaz Kukiza, bo to jest częsty głos, że to jest partia, która pozuje na partię merytoryczną i rzeczywiście zgłasza wiele bardzo takich praktycznych rozwiązań, konkretnych, zgodnych z programem, ale z drugiej strony jest strasznie rozmyta. Tak. Ideologicznie i trochę taka też od strony merytorycznej. Również w Kukizie są podziały co do konkretnych rozwiązań zgłaszanych nawet przez klub.
Partia na pewno najbardziej niejednorodna.
Jeżeli to partia,
oczywiście, właśnie. Czy grupa parlamentarna najbardziej niejednorodna. To jest jedyna grupa taka parlamentarna, która według mnie w momencie, gdyby zostawić im swobodę głosowania, brak dyscypliny, efekt tego byłby taki, że pewnie za, przeciw i wstrzymujących się byłoby tylu samo, bo tak się rozkładają te głosy. Trudno jest zarządzać tego typu partią. Paweł Kukiz próbuje przez taki autorytet swój, osobisty, scalać to wszystko. Moje takie prywatne wrażenie jest, że długofalowo tak się nie da. długofalowo tak nie da. To spoiwo musi być silne, więc wcześniej czy później ci ludzie pewnie rozejdą się w różne strony.
Bo na razie spoiwem jest, jak rozumiem, negacja obecnego ustroju politycznego.
I jakimś tak tam spoiwem były JOW-y, które no w gruncie rzeczy nie przeszły i tutaj myślę, że Paweł Kukiz jest no zawiedziony, bo on jednak na tym chciał budować jako, miał pewną wizję odpolitycznienia, co w gruncie rzeczy było ciekawe. I natomiast rzeczywiście to, co tutaj Piotr powiedział, jeżeli stworzyła się grupa parlamentarna i to wcale nie mała, i kiedy nie ma tego fundamentu, kiedy nie ma tego kręgosłupa, kiedy nie ma wartości wspólnych, no to w głosowaniach rzeczywiście każdy może na ten indywidualizm sobie pozwolić.
Ale też trzeba im jedną rzecz przyznać, że często jak wsłuchuję się w wypowiedzi polityków właśnie Kukiza, to muszę powiedzieć, że jest to głos rozsądku, bo...
W tej całej takiej politycznej wojnie...
Bo wojna... Tak. Wojna ta bezpośrednia między PO, Nowoczesną i PiS-em polega też na tych atakach takich personalnych i ci politycy tak się zapamiętują w tej walce, że zapominają czasem nawet o jakichkolwiek rozwiązaniach.
Więc to jest może taka siła komunikacji właśnie, grupy.
Emocje. Polityka to emocje i dlatego wielu polityków kreuje te emocje zupełnie świadomie i my w pewnym momencie, zresztą w poprzedniej kadencji, no byli politycy, nie chcę ich wymieniać z nazwisk, bo po co robić reklamę, zupełnie w sposób zaplanowany używali często nawet nieparlamentarnych słów i wywoływali taką emocjonalność u słuchaczy, u swoich wyborców i na tym sobie coś tam budowali, ponieważ no niestety bez emocji polityki się nie zrobi. Tylko pytanie, jakie to będą emocje i gdzie są granice?
Dobrze, to zapytam w takim razie, zmieniając na chwilę podwórko z naszego ogólnopolskiego, przejdźmy na nasze poznańskie. I zapytam o te same emocje. O to, czy polityka to emocje, czy w wydaniu samorządowym emocje też się sprawdzają? Zaraz oczywiście do konkretów, najpierw ogólnie.
Mamy Poznań i rzeczywiście mamy prezydenta, który nie boi się tych emocji.
Grania na emocjach.
No nie wiem, czy grania, natomiast na pewno wyrażania swoich opinii. Myślę, że ja już prezydenta Poznania kiedyś tutaj doceniłem i pochwaliłem za to, że jest człowiekiem odważnym. Jako polityk rzeczywiście określił się i to jest akurat bardzo pozytywne. Natomiast trudno nie zauważyć emocji na przykład kierowców, którzy muszą stać w korkach i patrzeć, jak jeden pas ruchu jest praktycznie zajęty i w takiej porze roku, jak teraz, niewykorzystywany. I no, z jednej strony podziwiam prezydenta za pewną wizję, koncepcję nowoczesnego, dążenia do nowoczesnego rozwiązania, bo no, trudno zanegować fakt, że stawianie na transport publiczny, na ekologiczne rozwiązania. Rower jest w pewnym sensie też środkiem transportu, który w jakimś tam procencie może pewne problemy rozwiązywać, kiedy mamy te stacje, gdzie możemy rower zabrać, oddać i pojechać. Na przykład przesiąść się na inny środek komunikacji. Natomiast niestety, ale kierowców jest więcej i ja nie wiem, czy prezydent Poznania zlecił badania. Nie wiem, jak naprawdę, bo wygląda sytuacja w tej
może
komunikacji.
Może emocje nie pozwoliły mu na zlecenie badań.
Ponieważ to, że na przykład krzyczy jedna grupa i druga grupa, lub jest wykonane badanie na tysiącu osobach, to jeszcze też nie wszystko tak nam mówi. Zresztą prezydent Poznania w którymś z wywiadów powiedział, że on się nie kieruje sondażami, że on ma swoją wizję, swoją politykę chce to realizować.
I pytanie, czy jest to słuszna droga. No cóż, pan prezydent rzeczywiście jest człowiekiem odważnym, co według mnie się objawia głównie tym, że potrafi wejść do ringu z Dariuszem Michalczewskim i jakoś tam z nim powalczyć, prawda? Jest to swego rodzaju odwaga. Natomiast jeśli chodzi o odwagę w wyborze takich rozwiązań, które nie są przemyślane, to wydaje mi się, że tutaj jest to jednak przesada. Jest to jednak przesada. Prezydent nie powinien bazować na jakichś, nazwijmy to, osobistych fiksacjach, w stylu, że rozwiązanie wybieram takie, które jest korzystne dla rowerzystów, dlatego że sam jeżdżę na rowerze. No, według mnie jest to droga donikąd, bo w ten sposób nie moglibyśmy liczyć na to, że prezydent będzie reprezentantem mieszkańców jako całej grupy, tylko że on będzie wprowadzał właśnie te swoje wizje, które czasem są według mnie niebezpieczne. Jeżeli wprowadziliśmy te strefy rowerowe, rozbudowaliśmy je, ulepszenia dla rowerzystów kosztem kierowców, to jednak według mnie wcześniej powinien prezydent przeprowadzić jakieś badania, żeby stwierdzić, jaka będzie przepustowość aut, jak ona ucierpi w efekcie tego, że te drogi będą węższe, prawda? I jaki będzie tego skutek? No przecież jest ekologiem, więc w efekcie, stojąc w korkach, samochód będzie spalał więcej. Szkodzimy w ten sposób przyrodzie.
Nie chcę być adwokatem prezydenta, natomiast musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że miasto przejął 3 lata temu i ono też było zakorkowane. Nie wiem, czy czasami na niektórych odcinkach jeszcze bardziej. W zasadzie to też nie jest tak, że nagle korki pojawiły się w Poznaniu, bo prezydent Jaśkowiak prowadził ścieżki rowerowe, tak, bo zwiększył ilość, wydłużył te ścieżki rowerowe, to też nie stąd się bierze. Ja myślę, że niestety pokutuje polityka przestrzenna miasta Poznania i zaczyna nam teraz to się objawiać. Myślę tutaj o lokalizacji galerii czy centrów handlowych, żeby też za ładnie tego nie nazywać galerią, ponieważ zafundowanie sobie w newralgicznych punktach komunikacyjnych dla handlowców znakomita sprawa. Przy przystankach, przy blokach, przy skrzyżowaniach. Jeżeli tam powstawają wielkometrażowe sklepy, to jest idealnie. Tylko, że dla nich. Bo łatwo dojechać, łatwo przyjść i kupić. Natomiast chyba byśmy nie znaleźli w Europie drugiego miasta, które tak sobie zepsuło tkankę miejską lokalizacją tak dużych obiektów i nie ma znaczenia, że tam są dwu- czy trzypiętrowe, czy podziemne parkingi. Nawet na dach można wjechać. To nie ma znaczenia, bo do tych obiektów trzeba dojechać i one
trochę
generują...
Trochę odbiegamy w tym momencie od Jacka Jaśkowiaka, bo to są zaszłości tak, wieloletnie.
No właśnie, to nie
natomiast
jest tylko jego wina.
To Jacek Jaśkowiak...
Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie w tej kwestii. Dlatego prezydent zauważył ten problem, chciał coś zrobić, tylko zabrakło tego, o czym tu już wielokrotnie mówiliśmy. Pójścia za ciosem i zbudowania tych parkingów na obrzeżach, otwarcia się na politykę, na mieszkańców powiatu, tam niefortunne były te zwężenia, te komunikaty wysyłane do mieszkańców.
Nie wjeżdżajcie,
prawda,
właśnie,
i tak dalej.
Do tego zmierzam, czy to nie jest troszeczkę robione na zasadzie rewolucji za wszelką cenę, to, a nie ewolucji? Czy
to
tak
byłoby dobre, gdyby...
Autorski projekt, takie jest wrażenie, że pan prezydent próbuje tutaj nam po autorsku zarządzać Poznaniem. Ale pytanie... Przyjdzie kolejny autor, wizjoner i co? Czy on znowu będzie burzył to wszystko, co zostało stworzone, żeby znowu stworzyć arcydzieło, żeby swoje arcydzieło, swoją wizję zrealizować? To jest według mnie jednak szkodliwe. Długofalowo Poznań na tym będzie tracił. Takie jest moje zdanie. A te wizje, które są realizowane przez pana prezydenta, one się objawiają też, tak jak w przypadku Malty, według mnie znowu pan prezydent będzie nam tutaj szkodził, ściągając akurat tego reżysera, który zasłynął klątwą, bo doprowadzi w efekcie do kolejnego konfliktu i będzie nam tutaj...
Kolejnych emocji.
Tak, będzie ostry podział. Ja się obawiam, że to będzie jeszcze ostrzejsza reakcja niż w przypadku klątwy.
Prezydent miasta powinien eskalować konflikty czy tak wyraziście działać, wiedząc, że jest to nie jest polityka łączenia mieszkańców, tylko raczej dzielenia, ponieważ w najlepszym wypadku te poglądy są podzielone po połowie, a bardzo dużo wskazuje na to, że prezydent reprezentuje mniejszość.
Ja może krótko się do tego odniosę. Że
dotyczy to też kwestii rowerowych.
Wrażenie jest takie, że politycy bardzo często świadomie wybierają przekaz dla swojej grupy wyborców. Nie interesuje ich, co myślą tak naprawdę ci, którzy się nie zgadzają z nimi, tylko chcą umocnić swoją pozycję w elektoracie i dopieszczają tą swoją grupę wyborczą. Efekt tego jest właśnie taki, że te podziały narastają, bo obojętnie ktokolwiek rządzi, to przychodzi ktoś, kto, jak to się mówi, dba o swoich. Jeżeli on dba o swoich, kolejny dba o swoich i te grupy zauważają. Teraz od tego, kto rządzi, będzie zależało, jak my będziemy traktowani.
To jest takie, jeżeli emocje są w Warszawie, media je odpowiednio eskalują, no to jest to polityka centralna. Czy rolą samorządu jest te emocje sprowadzać bezpośrednio w nasze sąsiedztwo niemalże, naszych ulic, miejsc, gdzie się na co dzień poruszamy i w tej emocjonalności zaczynamy się już na co dzień kąpać.
Nie chciałbym oceniać prezydenta za wydarzenie, którego jeszcze nie było, bo to też byłoby takie troszeczkę wróżenie z fusów. Natomiast gdybym miał być dzisiaj na chwilę doradcą prezydenta, to bym raczej zadał jedno pytanie. Panie prezydencie, czy naprawdę nie mamy artystów sprawdzonych, którzy poprzez swój autorytet również spowodują, że Maltą Poznańską zainteresują się ludzie? Ja wiem, że sztuka wielokrotnie kontrowersyjna, ona zwraca na siebie uwagę. Tylko pytanie, po co w takim wydaniu, o którym już tu też mówiliśmy, w wydaniu warszawskim, ze względu na wczorajszą Wielkanoc, to myślę, że już nie ma sensu przywoływania tego przykładu. Natomiast skoro zatrudnia się reżysera, który słynie ze skandali, to wysoce jest prawdopodobne, że może coś się wydarzyć i rzeczywiście dojdzie do emocji. I teraz, jeżeli w polityce centralnej emocje, eskalowanie emocji negatywnych i pozytywnych dla jednych i dla niektórych
jest racją bytu często.
Jest często racją bytu.
Praktyką
tak
główną.
Podejrzewam, że w samorządzie to może się taka polityka nie sprawdzić. W samorządzie raczej byłoby lepiej postrzegane, gdyby pan prezydent zrobił badania, gdyby wiosną, w maju na przykład, zaprosił Jana Gela, duńskiego architekta, urbanistę, który w większości miast na świecie wyprowadził, zmniejszył korki i ruch samochodów od 7 do 15%. Łącznie z Tokio, z Nowym Jorkiem, był Jan Gel w Poznaniu za czasów Ryszarda Grobelnego. Kilka zdań wypowiedział na temat rynku i w zasadzie gazety odnotowały, że powiedział o kocich łbach jako podłożu i zadał pytanie, czy pan prezydent sobie wyobraża, żeby pani, która chce pójść na zabawę w szpilkach, zwłaszcza po deszczu, wróciła zdrowa do domu. Miasta powinny być dla ludzi. Miasta powinny być kreowane przez fachowców, przez osoby, które się na tym znają. Nie idziemy do plastyka, który ma nas leczyć, w sensie, myślę tutaj o artyście, tylko idziemy do lekarza i szukamy specjalisty. I myślę, że tkanka miejska powinna też być zarządzana, a inaczej kreowana przez fachowców.
Może jeszcze jednym zdaniem.
I po nich prezydent powinien sięgnąć.
Jednym zdaniem podsumowując, ja oczekiwałbym jednak umiaru od prezydenta miasta Poznania czy jakiegokolwiek innego właściwie w każdej sprawie. Umiar w każdej sprawie byłby rozwiązaniem.
Pozostało nam 5 minut. Chciałbym jeszcze trzeci, bardzo krótko temat poruszyć. Kilka dni temu Bartłomiej Misiewicz, postać już niejako symboliczna dla wielu jakichś takich pierwowzorów wszelkiego nepotyzmu, dyzmizmu, jak zwał, tak zwał, która się pojawiła w naszej polityce. Od kilku dni nie jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie to jest jego koniec politycznej kariery. Ale nie o samym panu Misiewiczu chciałbym porozmawiać, tylko o jako przyczynku do tego typu postaci, które pojawiają się w naszej polityce, bo troszeczkę ich się, szczególnie nie tylko w tym okresie, o którym pisał Dołęga Mostowicz, ale także w czasie RP pojawiło.
Mało czasu mamy, więc ja może krótko tylko przypomnę słuchaczom, że właśnie mówiliśmy chyba 2 tygodnie temu o tym, że to powinien być taki ruch, cięcie, które by rozwiązało sprawę raz na zawsze. I chyba ktoś rzeczywiście słuchał naszej audycji. To cięcie zostało wykonane.
Samo spełniające się proroctwo.
Jest efekt, tak.
Prowadzący
jak
wysłał
najbardziej
link do...
Natomiast ten sam problem...
Na Nowogrodzką.
Sam problem dyzmizmu, on nowy nie jest, bo przecież już przed wojną było widać, jak to pięknie działało. A u nas symbolem tego był jeden z ministrów, który tłumaczył, dlaczego bierze człowieka bez jakiegokolwiek doświadczenia do zarządu dużej firmy państwowej. Mówił, Staszek chciał spróbować swoich sił w biznesie, dlaczego nie miałem mu dać szansy.
Ja to rozwinę. Stanisław Dobrzański, Polskie Stronnictwo Ludowe, czasy koalicji SLD,
tak, PSL. Tak. I to jest taki symbol. ci politycy, oni nie czują tego. Oni nie czują tego, że to nie jest ich państwo, że to nie jest ich majątek. Oni tego nie czują, że w ten sposób oszukują innych, wybierają swoich kolegów.
Właściwie w każdym ugrupowaniu znaleźlibyśmy takich
i rozdają dyzmów. Te posady, rozdają te pieniądze i w każdej ekipie kolejnej to jest niestety podejście takie. To było źle. Bo źle jest, kiedy ktoś Kalemu ukraść krowę. Ale dobrze jest wtedy, kiedy Kali komuś ukraść krowę. Czyli w momencie, jak oni nie wchodzą do zarządów spółek, no to jest dobrze, ale przecież jak my rządzimy, no to musimy tych naszych ludzi jakoś też wyżywić. Problem jest wielki i ja nie widzę, żeby miało się ku jego rozwiązaniu.
Pamiętam jeszcze czasy PRL-u i tam myślę, że takich Misiewiczów było znacznie mniej, ponieważ ktoś tego pilnował.
No, ale był na przykład Albin Siwak.
Tak, ale to były zupełnie inne realia. Był też młody Kwaśniewski, który w gruncie rzeczy jednak pokazywał zupełnie inne działania, inaczej się przygotowywał i myślę, że tamten czas już zostawić warto, natomiast chciałem tylko wspomnieć, żeby pokazać, że po 89 roku, zamiast rzeczywiście wykorzystać ten czas tak, jak wszyscy Polacy marzyli, to w każdej partii i w każdej koalicji były takie osoby jak no, już przysłowiowy Misiewicz czy Staszek. Ja nie chciałbym mówić tutaj o tym, że to są osoby młode, ponieważ no, młode osoby no, też mają prawo do tego, żeby...
I nie zawsze były to młode osoby.
Tak, żeby no, coś tam osiągać sobie, założyć jakieś cele i realizować te cele. Natomiast niestety w tych przypadkach politycznych najczęściej uwidacznia się brak kompetencji. Najnormalniejszy brak kompetencji. I kiedyś słyszałem, jeden z poważnych biznesmenów poznańskich powiedział bardzo ciekawe zdanie, że nigdy z kaprala nie powinno się robić generała, ponieważ to no, praktycznie jest nie do... taka koncepcja jest nie do zrealizowania.
Taka sytuacja powoduje także szkody wizerunkowe
i teraz
konkretne.
Szkody wizerunkowe to szkody wizerunkowe. Natomiast
ale
ja
dziś
bym,
to jest...
To jest ważne dla polityków. Natomiast ja bym to chciał przenieść na życie i myślę, że Misiewicz i wcześniejsi jego koledzy, którzy raz, że i młodsi, czy starsi, ale bez kompetencji, ale mówię tutaj o młodych osobach, które dostały stanowiska ponad swoją miarę, zostały odznaczone, nie wiem za co, to też jest wysoko demoralizujący proces wszystkich pozostałych młodych Polaków, którzy w 50% nie mogą dostać pracy taką, jaką by chcieli, czy do jakiej mają kwalifikacje, gdzie osoby po dobrych studiach sprzedają, rozkładają butelki z keczupem na półkach właśnie w tych wspomnianych dużych sklepach. To dla tych ludzi jest po prostu niewyobrażalne.
Ja,
i się
problem
dziwimy,
jest jednak
że młodzi ludzie nie chcą rozmawiać o polityce, że się tym brzydzą, ponieważ sami wiedzą, ile muszą się naprawdę namęczyć. Znam młodych ludzi, którzy sporo zdrowia i czasu, całą młodość poświęcili i dzisiaj pracują za 2200 zł.
Bardziej interesują nas,
a nie 50 tysięcy.
Nie kwestia sprawiedliwości społecznej w tym akurat programie, tak, tylko wizerunku.
Problem jest, myślę, poważniejszy jest... znacznie, bo on nie zamyka się, jeśli chodzi o Misiewicza, młodych działaczy partyjnych, bo bardzo doświadczeni ludzie robią bardzo duże, nazwijmy to, przekręty. Większe niż w przypadku Misiewicza. Doświadczeni, wspaniali biznesmeni, orientujący się świetnie w gospodarce, oni są na tyle sprytni, że jak to się mówi kolokwialnie, potrafią kraść.
Mnie interesuje jedna sprawa.
Jest nawet tworzona specjalna sieć takich firm, które są po prostu od samego początku tworzone po to, ażeby dawać te posady. To jest tragedia.
Ja chciałem zapytać was, dlaczego w takim razie politycy popełniają takie błędy? Przecież to prędzej czy później odbija się na tym, co jest dla polityków najważniejsze, czyli na wskaźnikach politycznego poparcia. Bo nie da się ukryć, że w jakiejś mierze również i PiS płaci za sprawę Misiewicza sondażami.
Tak, bo żyć z czegoś trzeba, jak powiedział jeden polityk.
Myślę, że do polityki powinni być ludzie odporni na właśnie tą pychę, która dość szybko się pojawia, ponieważ kiedy codziennie zaczyna się chodzić po marmurowych posadzkach i pięknych, drogich dywanach, Wtedy zaczyna się coraz mniej zauważać tego, to, co się dzieje tak naprawdę na ulicy. I to, myślę, jest podstawowy problem polityków, którzy się bardzo szybko zamykają w swoich środowiskach i oni troszeczkę przestają realnie patrzeć na to, jak żyje przeciętny Polak. I w pewnym momencie zaczynają widzieć, ktoś był wierny, nosił teczkę, czymś się tam zasłużył, no to muszę mu pomóc, bo to nawet w pewnym momencie w polskiej polityce zaczęło być w dobrym tonie, że się dba o swoich. To jest po prostu niewyobrażalne.
Taki dziwny savoir vivre.
Brak przyzwoitości. To już nawet nie brak savoir vivre, to jest brak przyzwoitości.
Ale to taki specyficzny savoir vivre.
I to jest jedna z rzeczy elementarnych, bo mówiąc wprost, w każdej partii występuje silna presja na to, żeby właśnie swoich obsadzać. Bo tak. Przecież my wygraliśmy.
I żeby Staszek sprawdził się w biznesie.
Bo my
tak?
wygraliśmy, bo ten człowiek załatwił billboardy, ten załatwił jakąś agencję reklamową, napracował się i co? Miałby nic z tego nie mieć. To jest takie zawłaszczanie państwa przez polityków, niestety.
I dlatego w wizerunku polskich partii i w komunikowaniu się naszych i rządzących, i partii opozycyjnych brakuje jednego. Brakuje, tak jak w ogóle wśród biznesu, brakuje kształcenia kadr i przygotowywania kadr do przejmowania w przyszłości stanowisk nie tylko w politycznych, ale też w biznesie. To jest polski problem.
Ireneusz Rzątkowiak zakończył naszą dyskusję dosyć miażdżącą diagnozą. Piotr Tomczyk, drugi nasz dyskutant. Dziękuję państwu bardzo za dzisiejsze komentowanie, za gorącą czołówkę, za przeglądanie wydarzeń. Kłaniamy się nisko. Krzysztof Jankowski za konsoletą, Łukasz Kaźmierczak przy mikrofonie. Do usłyszenia za 2 tygodnie w najbliższej gorącej czołówce.
Dziękujemy bardzo.
Czołówce.
Dobranoc.
Dobranoc.
Gorąca czołówka.